Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Ja generalnie powiem Wam, że ostatnio sobie myślałem, że dużo się dzieje w kontekście naszych dzieci. Tak, mamy kościół dla dzieci, mamy rangersów, a mamy młodzież, która się już spotyka i pewne rzeczy się dzieją. Bóg jest naprawdę zainteresowany kolejnym pokoleniem. Bóg jest zainteresowany młodzieżą. I powiem Wam, że mam taki tydzień, że Bóg bardzo dużo do mnie mówi. Ale nie tak mówi, że mi się wydaje, ale Bóg bardzo dużo do mnie mówi. Dzisiaj w czasie uwielbienia, kiedy oddawaliśmy Bogu chwałę, Bóg znowu dał mi słowo i złamał mnie tym słowem bardzo mocno. W ogóle szok, po prostu jestem w szoku odnośnie tego. Nie chcę teraz rzucać tego, ale myśli, które Bóg ma o tym Kościele, są naprawdę wielkie. Myśli, które Bóg ma o tym Kościele, są naprawdę wielkie. Większe niż nam się wydaje. I tak czasami sobie myślę, mówię, Panie Boże, jesteśmy kościołem w małej miejscowości, jesteśmy kościołem w Oleśnie. Panie Boże, ci robią to, konferencja za konferencją, wszędzie się coś dzieje i tak dalej. Ja mówię, Panie Boże, a co zamierzasz uczynić z nami? Bo ja wiem, że Bóg ma jeszcze więcej. No i Bóg mi dał słowo, które zapowiada coś naprawdę niezwykłego. Bóg mi to słowo przypomniał. Ja to słowo dostałem chyba 8 lat temu od człowieka, od pastora z Krotoszyny, od Janusza Lidnera. A to jest jedyna rzecz, którą on, modląc się o mnie, mówi: Sławek, to jest słowo, które Bóg ci daje. Janusz Lidner to jest duchowy człowiek. Tak, to było lata temu. I jak ja przeczytałem to słowo, ja byłem blady i Bóg mi dzisiaj to przypomniał. Bóg naprawdę jest zainteresowany tym Kościołem bardzo mocno. A w tym tygodniu jakby... Nie wiem, o czym mówić. Powiem Wam, ostatnio liczyłem tak na szybko, tak na okrągło. Założyliśmy 53 kościoły już w różnych denominacjach. I myślę, że ochrzciliśmy przez ten 10 lat ochrzciliśmy co najmniej 500 osób. Jako projekt 700 miast. Może być nawet więcej. To jest niezwykłe. 500 osób mogło poznać Pana Jezusa. 500 osób mogło pójść za Jezusem. 500 osób żyje w przeznaczeniu i jest zbawiona. To jest niezwykłe. I zawsze sobie myślę, a co by było, gdybyśmy nie poszli za tym? Co by było, gdybyśmy nie chcieli tak funkcjonować? Ale Bóg jak mówi do ciebie, to lepiej to zrób. Jak Bóg mówi do ciebie, to lepiej to zrób, bo to się zawsze opłaca i tu nigdy nie chodzi o ciebie. Tu nigdy nie chodzi o ciebie, tu zawsze chodzi o tych, którzy są dookoła ciebie. W tym tygodniu, nie wiem, ten tydzień mi się zlał w jedno. Był duchowo intensywny i pod wieloma innymi względami. A Bóg przemówił do mnie bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie odnośnie naszego Kościoła. Bardzo wyraźnie. Bóg dał mi takie słowo, że ja byłem w tak totalnym szoku. Miałem takie... Miałem poważne spotkanie z Bogiem. Nie takie, wiecie, że poczułem ciarki, ale miałem poważne spotkanie z Bogiem, gdzie Bóg mnie nawiedził. I Bóg zaczął do mnie mówić. I Bóg mi pokazał wiele rzeczy. Nagle wszystkie zagadki stały się jasne. Wiele rzeczy zostało w ciągu chwili. Ale chciałem się podzielić z Wami tym słowem, bo ono też ma dla każdego człowieka, który tutaj jest. Chciałem mówić znowu o brakującym elemencie. Ten brakujący element to jest w naszym procesie, kiedy Bóg nas przygotowuje. My bardzo często myślimy albo zbyt dużo o sobie, albo zbyt mało o sobie. Rzadko kiedy myślimy tak, jak myśli Bóg. Bóg z jednej strony nas niesamowicie kocha, ale z drugiej strony wie, że rzeczy, do których On nas przygotował, my na to jeszcze nie jesteśmy gotowi. My na to jeszcze nie jesteśmy gotowi. To, co ma Bóg do nas. My jesteśmy kościołem, który ma już 18 lat. Dorosły kościół. 18 lat temu się rejestrowaliśmy. Pamiętam jak dziś. I wiem, że my jeszcze nie weszliśmy w to, co ma Bóg. My jesteśmy ciągle w trakcie drogi. Jesteśmy ciągle w trakcie drogi. Tak samo jak Twoje życie jest ciągle w trakcie drogi. My myślimy, my coś robimy. Bóg mówi, okej. Robisz to, co wkładam do Twojego serca, ale przygotuj się, bo Bóg chce Cię przygotować. Przygotuj się, bo Bóg chce Cię przygotować. I słowo, które Bóg mi dał, ono będzie miało potężne znaczenie również dla Was. To jest Psalm 66, wersety od 10 do 12. Psalm 66, wersety od 10 do 12. Gdzie psalmista modli się tak. Rzeczywiście poddałeś nas próbie. Boże, wytopiłeś nas tak, jak wytapia się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask, włożyłeś nam na biodra niedolę, pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach, szliśmy przez ogień i przez wodę, lecz w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. Wszyscy są podekscytowani szeroką przestrzenią. Wszyscy są podekscytowani szeroką przestrzenią. Wszyscy są, wow, szeroka przestrzeń. Bóg nas tam doprowadził. Szeroka przestrzeń. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Zanim pojawi się szeroka przestrzeń, to jest jeszcze kilka wersetów wcześniej. Bóg nie ufa każdemu z nas tak samo. Kiedy oddajemy życie Jezusowi, to nie oznacza, że Bóg Tobie ufa. Zaufanie rodzi się wtedy, kiedy my żyjemy z Bogiem, jesteśmy Mu posłuszni w tym, co On mówi i robimy rzeczy nawet, które nas bolą. Czasami On nam zwraca uwagę i Bóg patrzy, jak na to zareagujesz. Bóg nas przepuszcza przez pewne rzeczy i przygląda się temu, jak zareagujesz i później patrzy, nie jesteś gotowy. Będziesz miał kolejną próbę, ale w innym scenariuszu. Boję się chrześcijan, którzy zbyt dużo myślą o sobie. Jestem przerażony takimi ludźmi. Wiecie, my bardzo często, jako chrześcijanie, mamy taką tendencję, że Bóg do nas powiedział jakieś słowo i my myślimy, że to się wydarzy jutro. Wiecie, co to znaczy dla Boga jutro? Dla Boga jeden dzień jak 1000 lat. Ja po prostu ostatnio, jak był u nas Tim i Donna, nasi znajomi prorocy, którzy będą z nami w listopadzie przez cały tydzień, gdzie niezwykły czas. Chciałbym, żebyś zrozumiał jedną rzecz. To, co usłyszysz, nie jest na jutro. To, co usłyszysz, nie jest na jutro. To zabiera czas. Wiecie, jak ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to ja widziałem swój potencjał. Kiedy tu zaczęliśmy zakładać później kościół, te rzeczy super się rozwijały, wszystko fajnie szło. Ja widziałem swój potencjał, inni też widzieli ten potencjał. Ja myślałem, że już za chwilę będę zdobywał góry, potężne góry i Bóg użyje mnie w niezwykły sposób i wow, i Polska powinna być mi wdzięczna, że ja się w ogóle urodziłem. A później pojawił się szereg wieloletnich problemów, wyzwań, doświadczeń, które zaczęły mnie przygotowywać do tego, co ma dopiero nastać. Wczoraj albo proroczo, albo przez przypadek w Świdnicy mieliśmy bardzo proroczy czas. Każdy wykład był bardzo proroczy. Proroczy, czyli odnoszący się adekwatnie do tego kościoła, w którym byliśmy. Powiedziałem taką rzecz, że moja służba de facto zacznie się od 60 roku życia. Pewnie się zastanawiasz, ile to jeszcze. No jest 15 lat jeszcze, muszę poczekać. Ale ja wiem, że to, co Bóg ma, to zabierze jeszcze sporo lat. Ale później pewne rzeczy będą się działy o wiele szybciej. Chciałbym, abyś nie myślał zbyt wiele o sobie. Chciałbym, abyś pomyślał adekwatnie do tego, jak Bóg na ciebie patrzy i adekwatnie do tego, jakie jest twoje powołanie. To, że jesteś powołany, to jest w prezencie. Ale cały czas przygotowania do powołania to zabiera długi czas. A więc pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, która wynika z tego fragmentu, Biblia mówi tak, poddałeś nas próbie. Bóg przez cały czas używa różnych sytuacji w naszym życiu, On ich nie powoduje, ale On je dopuszcza. I dopuszcza różnego rodzaju trudne sytuacje w naszym życiu, ale pytanie jest po co? Po to, abyśmy wydawali większy owoc. Bóg nas doświadcza różnymi trudnymi rzeczami, abyśmy wydawali większy owoc. Wiecie, Bóg jest niezwykłym Bogiem, ponieważ kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju próby, doświadczenia i problemy, diabeł używa tego, aby nas zniszczyć. Ale Bóg odwraca to ku dobremu i nasza historia staje się naszym świadectwem. Nasza historia staje się niesamowitą bronią względem innych ludzi. Staje się czymś, co może służyć innym ludziom jako pomoc. Ja wiem, w jakim ja jestem kościele. Być może tak jak ja. Tak jak ja chorowałem, Bóg mnie z tego uzdrowił. Bóg mnie z tego wyciągnął. Potężny cud uzdrowienia się dokonał chyba 14 lat temu. I ja wam coś powiem. Diabeł chciał mnie zabić tą chorobą. Ale ja teraz mogę modlić się o chorych. Ale ja teraz mogę rozumieć ludzi chorych na stwardnienie rozsiane. Ale ja teraz, Bóg używa mnie do tego, aby przynosić uzdrowienie do życia ludzi. Być może był rozwód w twoim życiu. Być może się załamałeś, załamałaś. Chcę ci coś powiedzieć. Jesteś idealnym kandydatem, kandydatką, aby zacząć pomagać innym małżeństwom, aby to się nie stało. Diabeł chciał cię zabić, diabeł chciał cię zaorać, diabeł chciał cię zniszczyć, ale Bóg odwraca to ku dobremu. Być może była sytuacja, że straciłeś pracę, straciłeś finanse, ale Bóg przychodzi do ciebie, mówi, diabeł cię okradł, ale ja zamierzam odwrócić to ku dobremu i będziesz finansowym błogosławieństwem dla wielu ludzi. Wszystko, co diabeł próbuje zrobić, Bóg odwraca to ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Twoja jedyna rzecz, którą musisz robić cały czas, kochać Boga nie za coś, ale za to, kim On jest. Za to, kim On jest. To jest kluczowe. Czy kochasz Boga w dobrym czasie i w złym czasie, czy kochasz Boga, kiedy tylko jest dobrze? Musisz nauczyć się kochać Boga w każdym czasie. Druga rzecz, kontynuując. Bóg podaje nas próbie, abyśmy wydawali większy owoc. Popatrzcie, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 1 i 2 werset. To jest coś, co Bóg dał do Kościoła, ale wierzę, że to jest również słowo dla każdego z nas. Chrystus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Jedna strona tego, co robi Jezus, jest bolesna, ale druga jest fantastyczna. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, który co? Nie przynosi owoc. Nie przynosi owocu. Przynosi zgorszenie, które jest zgorszeniem, które jest czymś, co nie buduje w ogóle twojego życia. I oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Bóg oczyszcza nasze życie. Bóg oczyszcza twoje życie. Po to, abyś przynosił większy owoc. Po to, abyś przynosił większy owoc. Kiedy przechodzisz przez trudne momenty, kiedy dzieje się to, o czym mówi ten psalm, że jesteś poddany próbie, uwierz mi, że ta próba polega na tym, że Bóg chce, aby zaczął przynosić większy owoc. Prawdziwy owoc. Nie owoc, który podoba się, który jest widoczny, ale owoc tego, do czego Bóg cię powołał, owoc tego, do czego Bóg cię stworzył. Pewne rzeczy muszą być oczyszczone, aby przyniosły większy owoc. Chrześcijaństwo bez bólu to nie jest chrześcijaństwo. To jest fajnie zbudowana filozofia motywacyjna. Chrześcijaństwo bez bólu nie istnieje. Chrześcijaństwo bez cierpienia nie istnieje. Ale czym to wszystko jest w porównaniu do tego, do czego Bóg stworzył ciebie i mnie? Bo to wszystko, co mówię, tyczy się każdego z nas. Bóg dał ci przeznaczenie. Bóg nie rozliczy, kiedy umrzesz, jesteś zbawionym człowiekiem, ale Bóg zada ci pytanie, co zrobiłeś z tym, co ja tobie dałem? Co zrobiłeś z tym, do czego ja cię powołałem? Przecież mówiłem ci tydzień w tydzień, do czego ja cię powołuję. Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Bóg pragnie owoców w naszym życiu. Zaufaj Bogu, że pewne rzeczy muszą odejść z twojego życia. Pewne rzeczy muszą zniknąć z twojego życia. Bóg nie będzie błogosławił pewnych postaw. Bóg nie może cię błogosławić nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że pewne rzeczy nie zostały oczyszczone. Druga rzecz jest taka, o której mówi Psalm 66. Wytopiłeś nas jak srebro, abyśmy byli bardziej dojrzali. Wytapiałeś nas jak wytapia się srebro w celu, abyśmy byli bardziej dojrzałymi ludźmi. Bóg nie daje niedojrzałym dzieciom poważnych rzeczy do zrobienia. Im dłużej wierzgasz, tym bardziej zatrzymujesz Boga w działaniu. Im bardziej liczy się twoje ego, tym bardziej zatrzymujesz Boga w działaniu. Im bardziej krzyczysz, wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie, tak, jestem gotów, ja to zrobię. Im bardziej wierzgasz, tym bardziej opóźniasz czas tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. List Jakuba, 1 rozdział, wersety od 2 do 4. Drodzy bracia, za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom, wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Odkąd zaczęliśmy budować budynek, Bóg mnie uczy jednej rzeczy cały czas. Cierpliwości. Moje drugie imię to już jest cierpliwość. Czekam i czekam i czekam i czekam i czekam i czekam i mam mnóstwo obietnic. I czekam 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 i czekam. Ale Jakub mówi, doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Celem każdego doświadczenia jest to, abyś był doprowadzony do miejsca doskonałego, abyś był doskonały, nienaganny i bez jakichkolwiek braków, aby Bóg mógł ciebie użyć w niezwykły sposób. Bóg nie ma problemu, aby cię połamać, złamać, bo On nie patrzy na to, jak ty się czujesz, On patrzy na przeznaczenie, które włożył do twojego serca. Dlatego Jakub mówi, radujcie się. Ja mam się radować z tego, że przychodzę ból i trud. Masz się radować z tego, co to przyniesie. Raduj się z tego, co to przyniesie. Tu nie chodzi o to, że ja jestem jakimś człowiekiem, który, nie wiem, umartwia się nad sobą i o, gdzie mnie doświadczasz, jeszcze z prawej strony, czy tu, z prawej strony, jeszcze z lewej, o, jeszcze z tyłu i cierpię, ale fajnie. Nie, popatrz na to. Popatrz na to w taki sposób, co Bóg przez to wytworzy w twoim życiu. Jakbyś popatrzył na nagrodę, którą Bóg ma dla ciebie, inaczej byś to wszystko widział. Ale powiem ci, nagroda jest dostępna dla nas tylko i wyłącznie przez wiarę. Musisz ufać Panu Bogu, że to, co On robi w twoim życiu, robi po to, abyś przynosił większy owoc, po to, żebyś był człowiekiem, którego Bóg użyje w niezwykły sposób. Bo Bóg tego chce. Trzecia rzecz. Wyprowadziłeś nas w potrzask, abyśmy polegali na Tobie. Wprowadziłeś nas w potrzask. Czasami w naszym życiu jesteś w sytuacjach, że nie ma wyjścia ani po lewej stronie, ani po prawej stronie. Nie, po prostu jesteś w potrzasku. Nie wiesz, co masz zrobić. Dla Ciebie to jest dramat. A dla Boga to jest idealna platforma, aby On mógł coś zrobić. Im więcej potrzasków w twoim życiu, tym więcej cudów. Im więcej potrzasków w twoim życiu, tym więcej cudów. Im więcej miejsc, gdzie nie wiesz, co masz robić, tym więcej cudów. Księga Rodzaju, 37 rozdział, wersety 23 do 24. Jest mowa o Józefie z Biblii. Tam jest napisane tak. Gdy Józef w końcu dotarł do braci, ci zdarli z niego szatę, tę piękną, którą miał na sobie, i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Zostali wrzuceni, Józef został wrzucony do studni, która była wyschnięta. Nie było tam wody. Powiem ci, w Starym Testamencie studnia wyglądała dosyć podobnie jak obecna studnia. Patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, patrzysz przed siebie, patrzysz do tyłu. Nie ma nic. Jesteś w potrzasku. Ale jest jedno miejsce, gdzie możesz patrzeć. Do góry. Bóg wrzuca cię czasami do studni, abyś przestał się rozglądać na lewo i prawo. Szukasz pomocy na lewo i prawo, przed tobą i za tobą, a Bóg mówi, jestem tu. Musisz to zrozumieć. Ja jestem tu, ja chcę cię ratować, ale musisz się nauczyć polegać na mnie. Za dużo człowieka w naszym życiu. Czasami się rozglądamy tu, tam, tu, tam, tu, 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 tu. A Bóg mówi, popatrz do góry. Pamiętam, jak byliśmy w trakcie budowania budynku. Biskup Marek Kamiński, ja przyszedłem do niego i mówię, taki zmartwiony, mówię, no, ten pastor ma takie połączenia z tym kościołem, z tym kościołem, z tym kościołem, z tym kościołem, a ci z tym kościołem, z tym kościołem. I Marek Kamiński na mnie popatrzył i powiedział tak, synu, miej kontakt z niebem, a wszystko inne będzie ci dodane. Później się złożyło, że bildersi się nami zainteresowali. Później się złożyło, że pastor Tim z Doną się nami zainteresowali. Później się złożyło, że ci, którzy byli u nas 2 tygodnie temu, oni się nami zainteresowali. W tym tygodniu pastor David mnie spytał, czy może nas adoptować jako kościół. Mówię, muszę o tym pomyśleć. Bóg daje ci wszelkiego rodzaju kontakty. Za rok odpalamy szkołę z Uppsali. Wczoraj powiedziałem o tym w Świdnicy. Oni są podkręceni. Czy możemy przyjechać? Czy możemy przyjechać? Jasne. Bóg chce być źródłem absolutnie wszystkiego. Czy jesteś w potrzasku? Patrzysz w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Nie ma już żadnej opcji, ale do góry jest opcja. Do góry jest zawsze opcja. Powiem wam, trochę nie rozumiem niektórych postaw chrześcijańskich. Trochę nie rozumiem. Nasz ratunek jest od Boga. Nasza pomoc jest od Boga. Nasze zaopatrzenie jest od Boga. Podobała wam się historia Bartka Zaręby? Jak ja bym wam opowiedział troszkę o ich życiu, to byś już nie był taki podekscytowany. To jest cud. Bartek Zaręba jest cudem. Ale ten człowiek uzależnił się totalnie od Pana Boga. To, że dzisiaj powstaje kościół w Czeladzi, to jest cud. I z Bartkiem i Madzią, to jest cud. Tyle razy diabeł planował już ich sprzątnąć. Tyle razy. Facet, który 2 rodziny remontowały to wszystko. 3 małych dzieci. On prowadzi firmę. Prowadzi firmę budowlaną. To jest przemęczony człowiek. Ale Królestwo Boże na pierwszym miejscu. Bóg ich niesamowicie błogosławi. Bóg to niesamowicie błogosławi. Józef, kiedy znalazł się w studni, nie było innej opcji na lewo, prawo, z przodu, z tyłu. Nie było nic, ale do góry zawsze jest otwarte. Zależnie się od Boga. Ciekawa historia z 2 Księdze Królewskiej, w 20 rozdziale, 1-2 werset. W tych dniach Hiskiasz, król Izraela, śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział, tak mówi Pan. Bardzo zachęcające. Uporządkuj sprawy swojego domu, ponieważ wkrótce umrzesz. Okej? Okay? Anioł Pana przychodzi do ciebie, mówi, wiesz, posprzątaj już wszystko, bo za chwilę umrzesz. Historia cała jest taka, że Bóg przedłużył życie Hiskiasza o 15 lat. I to nie był dobry pomysł. Ale zobaczcie, co zrobił Hiskiasz. Kiedy on to usłyszał, zobaczcie, co zrobił Hiskiasz. Na te słowa Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. Hiskiasz, kiedy to usłyszał, patrzył w ścianę i wołał do Boga. I Bóg go wysłuchał. Hiskiasz nie rozgłosił tego po całym królestwie. Hiskiasz patrzył w ścianę, nic go nie rozpraszało i modlił się do swojego Boga. Bardzo cenna myśl. Po czwarte, psalm mówi, wyłożyłeś nam na biodra niedolę. Niedola to jest wszelkie jarzmo, wszelka rzecz, która ci dokucza, wszelka rzecz, która nie pozwala ci normalnie funkcjonować. I psalmista, włożyłeś nam na biodra niedolę i pytanie jest po co? Po to, abyśmy nauczyli się zwyciężać. Po to, abyśmy nauczyli się zwyciężać. Każdy chce robić wielkie rzeczy dla Boga, ale Bóg nie używa dzieci, które są niedojrzałe. Bóg używa dojrzałych synów i córek, aby przynosić przełomy i zmiany. Ale synowie i córki to są ludzie, którzy wiedzą, jak zwyciężać. To są ludzie, którzy mają zwycięstwa za sobą. To są ludzie, którzy wiedzą, jak walczyć, kiedy dzieje się źle. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 11-13. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Paweł mówi, drodzy chrześcijanie w Efezie, ubierzcie całą zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z wszystkimi podstępami diabła. I werset 13 mówi, właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Witamy w dojrzałym chrześcijaństwie. Paweł mówi tak, jak dzieje się źle, to nie panikuj, ubierz całą zbroję Bożą, abyś umiał się ostać w krytycznej chwili i abyś wyszedł zwycięsko. Kiedy diabeł atakuje nasze życie w jakikolwiek sposób, Boża ekonomia, Boże myślenie jest takie, dopuściłem to do ciebie, abyś odniósł zwycięstwo. Dopuściłem to do ciebie, abyś odniósł zwycięstwo. Dopuściłem to do ciebie, abyś zwyciężył. Abyś stał się kimś dojrzałym, abyś nauczył się zwyciężać. Zadam ci takie pytanie, ile walk w swoim życiu już zwyciężyłeś? Problemem nie jest mieć walkę. Problemem jest zwyciężyć. To nie jest problem mieć wyzwanie, mieć niedolę. To po prostu przychodzi. I Bóg jest łaskawym Bogiem i czasami przeciągnie nas przez to doświadczenie, przeprowadzi nas przez to doświadczenie. Zrobiłem to dla ciebie. Zrobiłem to dla ciebie. Ale przejdziesz wszystko jeszcze raz w innym scenariuszu. Dlatego, że nie nauczyłeś się zwyciężać. Wiecie, największe wyzwanie chyba w moim życiu to było stwardnienie rozsiane. Ale wiem o jednej rzeczy. Bóg nie użył żadnego człowieka w moim uzdrowieniu. Bóg wiedział, że to jest moja walka. Bóg wiedział, że to jest moja walka. To jest mój czas, to jest moja walka. Ja musiałem przez to przejść. Czułem się jak w studni. Nie wiedziałeś, co się wydarzy za chwilę. Nie miałeś pojęcia, co się wydarzy za chwilę. Ale Bóg nauczył mnie zwyciężać. Bóg przez tą walkę nauczył mnie zwyciężać. Nauczyłem się przestać być biernym człowiekiem, ale stałem się agresywnym człowiekiem w Bożym Królestwie. My czasami jesteśmy zbyt bierni. My czasami czekamy sera, sera. Co ma być, to będzie. To nie jest chrześcijańska postawa. Czasami musisz się przeciwstawić temu, co jest w twoim życiu. Paweł mówi, kiedy jesteś w krytycznej chwili, schowaj się pod krzaki i czekaj. Nie. Paweł mówi w jasny, klarowny sposób. Ubierz całą zbroję Bożą, abyś wyszedł z potyczek zwycięsko. Swoje przeznaczenie. To jest moje przeznaczenie, aby odnosić, to jest twoje przeznaczenie, aby przechodzić przez bitwy zwycięsko. Piąta rzecz. Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Bardzo często w naszym życiu Bóg dotyka nas, chce nas przemienić przez innych ludzi. Nie przez ich dobre postawy, ale przez ich złe postawy. Czasami tak jest, że ludzie depczą ci po głowie. Czasami tak jest, że ludzie zachowują się totalnie nie fair względem ciebie. Czasami jest tak, że ludzie cię ranią, amen? Czasami jest tak, że ludzie zrobią ci takie piekło, że diabeł by tego nie wymyślił. Ale dlaczego Bóg do tego dopuścił? Abyś nauczył się jednej rzeczy. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety 26-27, Biblia mówi tak. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Powiem to szczerze. Jak kaznodzieja mówi, powiem to szczerze, to zadajesz sobie pytanie, czy do tej pory to było kłamstwo. Nie, nie. Powiem to arcyszczerze. W tym roku wielu ludzi deptało i depcze mi po głowie. Naprawdę. Wielu ludzi deptało mi po głowie i depcze mi po głowie. Obiektywnie rzecz biorąc, mała w tym wszystkim jest moja wina. Ale Bóg nie jest do końca zainteresowany, żebym ja się czuł dobrze. Bóg jest zainteresowany tym, abym nie kładł się spać zagniewany. Jak ja bym ci powiedział, co jest w stanie zrobić nieprzebaczenie w twoim życiu, to byś przed każdym zamknięciem oczu wieczorem zadawał sobie pytanie, Panie Boże, czy jest w moim sercu coś, co jest jakimkolwiek nieprzebaczeniem. Ilekroć kładziesz się spać w nierozwiązanym konflikcie, ilekroć kładziesz się spać, mając nieprzebaczenie w swoim sercu, dajesz diabłu przystęp. Otwierasz diabłu drzwi, który diabeł może wejść, penetrować twoje życie, on może cię okradać, on może okraść cię z wszelkiego błogosławieństwa, zatrzymać jakikolwiek rozwój w twoim życiu. Naucz się jednej rzeczy. My żyjemy w upadłym świecie. My wszyscy jako ludzie jesteśmy mocno popaprani. Ty jesteś popaprany, ja jestem popaprany, my wszyscy jesteśmy ludźmi pełnymi błędów. I mamy tendencję do ranienia siebie nawzajem. Mamy tendencję do ranienia siebie nawzajem, ale Paweł mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Niech gniew, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Sprawdzaj swoje serce odnośnie przebaczenia. Wiecie, że nieprzebaczenie z nas wychodzi po 5 minutach naszej rozmowy? Jakiejkolwiek rozmowy. Po 5 minutach to wychodzi z ciebie, bo tak mocno nieprzebaczenie może panować nad twoim życiem. Efezjan w 6 rozdziale, 12 wersecie Bóg powiedział tak. Paweł powiedział tak. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. My nie walczymy z ludźmi. Obudź się. Ty nie walczysz z ludźmi. Diabeł czasami bierze ludzi i używa ich cech charakteru, które nie są przemienione przez Pana Jezusa. Kto mi depcze po głowie? Chrześcijanie mi depczą po głowie. Dlaczego to boli? Bo to są chrześcijanie. Czy diabeł może używać chrześcijan? Tak, na ile mu pozwolą. Diabeł przychodzi i używa nieprzemienionych rzeczy w naszym sercu, aby ranić, aby niszczyć, aby okradać, aby siać zniszczenie. Ale ja sobie powiedziałem, Panie Boże, ja nigdy nie będę ofiarą czyjegoś ataku, czyjegoś nieprzemienionego charakteru. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Chcę mieć czyste serce i chcę mieć zrozumienie, że ja nie walczę z żadnym człowiekiem, ale walczę z tym, co jest za nim. Co stoi za nim. I teraz jest hit nad hity. Muszę się napić, bo... Bóg jak czasami ci pokaże, to żałujesz, że się modliłeś. Panie, daj mi Twoje słowo. I Bóg do mnie przemówił w tym tygodniu. To jest Bóg. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, wersety 17-18. Tak jak wam powiedziałem, są ludzie, którzy skaczą mi po głowie. Ciągle i ciągle. Okej? Moją odpowiedzialnością jest mieć czyste serce. I Biblia mówi tak, nie ciesz się z upadku swojego wroga. Ja już widzę, że robi się gęsto. No Panie, no ja się nie cieszę. I czuję, jak Bóg mówi, cieszysz się, cieszysz. Niech jego potknięcie nie sprawia ci radości. Ale Panie, jego potknięcie ani nie sprawia mi radości, ani nie sprawi mi radości. Oj, sprawia ci radość, sprawia ci radość. Pan mógłby to zobaczyć i uznać to za niewłaściwe. Ja mówię, no, myślę, że zaczynam to rozumieć. Ty nie chcesz, Panie Jezu, żebym ja się cieszył, kiedy dzieją się złe rzeczy moim wrogom. Ty nie chcesz, aby mi to sprawiało radość. Okej? Bo mógłbyś to zobaczyć i uznać to za niewłaściwe. Okej? Ale to, co jest na końcu w tym wersecie, to mnie rozwaliło. Bo Bóg mógłby zobaczyć i uznać to za niewłaściwe i odwrócić od Niego, czyli od mojego wroga, swój gniew. Czyli ja zdałem sobie sprawę z tego, że jeśli ja się gniewam na jakiegoś człowieka, jeśli ja się cieszę z jego niedoli, jeśli mi to sprawia radość, to Bóg mówi, okej, mi się to nie podoba, wycofuję mój sąd nad nim, bo ty już go osądziłeś. To jest Bóg. To jest Bóg. Jeśli sprawia ci radość, że twój wróg znosi niedolę, jeśli sprawia ci to radość, że on przechodzi przez ciężki czas, to Bóg to widzi. I dla Niego to jest niewłaściwe. I może odwrócić gniew, który on ma przeciwko twojemu wrogowi, dlatego że twój wróg, jeśli nawet zachował się źle względem ciebie, ja chciałem się tym zająć, ale przez twoją postawę ja się tym nie zajmę. Dlatego, że list do Rzymian, 12 rozdział, 19 werset, Biblia mówi tak. Najdrożsi, nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Moją odpowiedzialnością nie jest cieszyć się z upadku moich wrogów. Moją odpowiedzialnością nie jest cieszyć się z ich nieszczęścia. Moją odpowiedzialnością nie jest to, że ja będę się mścił i sam wydam im sąd. Moją odpowiedzialnością jest nie mścić się i modlić się za moich wrogów. Być może to ich nie przemieni, ale na pewno przemieni mnie. Drogi bracie, droga siostro, Królestwo Boże to są głównie ludzie. To jest praca z ludźmi. To są napięcia. To są trudne momenty. To są konflikty. To są zranienia. Na tym polega Królestwo Boże. Na tym polega Kościół. Jak czytasz listy do Efezjan, czytasz listy do Koryntian, patrzysz, co tam się działo, nic się nie zmieniło. Ciągle jesteśmy popapranymi ludźmi, którzy są w procesie przemiany bez Pana Boga. Problem jest wtedy, kiedy my nie mamy relacji z Bogiem, kiedy Bóg nie może do nas mówić i nie może adresować pewnych rzeczy, które są w naszym życiu. I ciągle kręcimy się w kółko. Halleluja. I chcę to zakończyć trzema J. Nie masz pojęcia, że to, co teraz powiem, może przynieść zmianę do twojego życia. Możesz tkwić w nieprzebaczeniu i jedyną ofiarą nieprzebaczenia jesteś ty sam. Pierwsze J to jest Józef z Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział. Kiedy bracia Józefa zdali sobie sprawę, że ich ojciec nie żyje, pojawiły się u nich obawy. Co będzie, jeśli Józef stanie się nam niechętny i odpłaci nam za krzywdy, które mu wyrządziliśmy? Posłali więc do Józefa taką wiadomość. Twój ojciec przykazał przed swoją śmiercią, tak powiedzcie Józefowi. Proszę cię, przebacz swoim braciom ten ich występek i grzech, że rzeczywiście wyrządzili ci krzywdę. Prosimy więc teraz, przebacz występek sługom Boga, którego czcił twój ojciec. Józef, gdy mu o tym mówiono, rozpłakał się. Po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia. Upadli przed Józefem i oświadczyli: jesteśmy twoimi sługami. Józef miał 17 lat, kiedy jego bracia go sprzedali. Najpierw wrzucili go do studni, a później sprzedali go do przejeżdżającej karawany. Zaczyna się 13-letni proces, trudny proces doświadczeń w życiu Józefa, bólu, cierpienia na każdym kroku. I kiedy przychodzi moment, kiedy ojciec umiera, to bracia wiedzieli, że jedynym ich bezpieczeństwem, żeby Józef się nie zemścił, to jest to, że okłamiemy, że nasz ojciec, czyli Jakub i ojciec też Józefa, powiedział, żeby Józef nic złego im nie zrobił. I Józef odpowiada w taki sposób: nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga? Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i wasze dzieci. Tak ich pocieszał i przemawiał im do serc. Wiecie, co jest ciekawe? Że Józef był drugi po Faraonie i mógł się pozbyć totalnie jego braci, swoich braci. Ale Józef patrzył inaczej niż często my patrzymy. Józefowi urodziło się w Egipcie dwóch synów. Jeden nazywał się Manasses, drugi nazywał się Efraim. Imię jednego oznacza Bóg pozwolił mi zapomnieć, a imię drugiego brzmi Bóg mnie rozmnożył. Najpierw urodził się ten, którego imię znaczy Bóg pozwolił mi zapomnieć. A potem urodził się ten, który oznacza Bóg mnie pomnożył. Nie przez przypadek. Józef miał totalne zrozumienie jednej rzeczy: jeśli nie przebaczę, nic z tego nie będzie. Jeśli nie przebaczę, to nic z tego nie będzie. Jeśli nie przebaczę, to nie pójdę dalej. Józef miał zrozumienie, że do niego nie należy sąd. Józef miał zrozumienie, że tak, drodzy moi bracia, chcieliście wyrządzić mi zło, ale Bóg odwrócił to ku dobremu. To jest dobra wiadomość. Cokolwiek ludzie zamierzają zrobić tobie, cokolwiek ludzie zrobili tobie, cokolwiek złego się wydarzyło w twoim życiu przez ludzi, Bóg chce ci powiedzieć jedną rzecz. Ja to odwrócę ku dobremu. Ja to odwrócę ku dobremu, ale musisz mi zaufać. Musisz przestać wydawać swój własny sąd. Oddaj mi to wszystko, ja się tym zajmę. Ja chcę cię pomnożyć, ale jeśli nie ma przebaczenia w twoim życiu, to nic się nie wydarzy. Wrócę teraz do jednego mojego znajomego pastora. To jest pastor Miro Klekot. Kilka lat temu w jego kościele wydarzył się potężny dramat. Odeszło z 250 osób. Było ich może 400, a odeszło 250. I tak się złożyło, że Bóg w tym czasie nas połączył. Pastor Mirek Kleko zadzwonił do mnie i on prawie co wtorek wtedy przyjeżdżał tutaj do mnie. Spędzaliśmy razem czas. I spędzałem z nim czas i rozmawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. To był naprawdę trudny czas dla niego. Ludzie naprawdę go poranili. Ludzie naprawdę zrobili mu krzywdę. Mija kilka lat. I kiedyś dzwonię do niego, mówię, wiesz co, taki człowiek dzwonił do mnie, to jest chyba człowiek z twojego kościoła. On mówi, wiesz co, to nie jest człowiek ode mnie z kościoła, to jest człowiek, który był jednym z głównych ludzi, którzy zrobili zadymę w całym kościele. A ja mówię, aha, okej. Okay. A on mówi, wiesz co, jeśli on potrzebuje pomocy, to mu pomóż. Kiedy rozmawiałem z pastorem Mirkiem Klekotem o rzeczach, które się wydarzyły w jego życiu, o tym bólu, o tym wszystkim, on zawsze mówił ze łzami w oczach o tych ludziach, którzy go zranili. Wiecie, co to oznacza? Że to, co ludzie zamierzyli ku złemu, Bóg odwrócił ku dobremu, ponieważ ten kościół po kilku latach ma 600 osób. Bóg oddał wszystko. Bóg zaczął zbawiać znanych muzyków. Bóg zaczął zbawiać ludzi, których ja nawet nie myślałem. Wow, niesamowite. On jest w twoim kościele, mówi, on się nawrócił, on się pojednał z Bogiem, cała rodzina, chrzciliśmy ich, niesamowite, niesamowite. Oni w ostatnim miesiącu założyli kościół w Strzelinie. Co chciał diabeł? Diabeł chciał go zabić. Przez ludzi. Poddaj się. Zrezygnuj z tego wszystkiego. To nie ma sensu. Ale pastor Mirek Klekot zachował się jak Józef. To, co wy zamierzyliście ku złemu, Bóg odwrócił ku dobremu. Druga postać to jest Job. Każdy zna historię Joba. To jest drugi Job. I ten Job przechodził przez ciężki ból. Chorował, zginęły jego dzieci, stracił cały dobytek. I pojawiło się tak zwanych czterech przyjaciół Joba. Oni tylko przyjaciółmi byli z nazwy. Trzech to byli fatalni przyjaciele, a tylko jeden był prawdziwym przyjacielem. I cały ból Joba trwa przez 42 rozdziały. Tam w zasadzie nic się nie dzieje w tej księdze, poza tym, że Jobowi jest ciężko, że wymyślają przyjaciele Joba, to jest twoja wina, bo to. Jest 42 rozdział, kończy się księga Joba i werset 7 i 8 mówi tak. Po odbyciu rozmowy z Jobem, Pan zwrócił się do Elifaza z Temanu. Rozgniewałeś mnie ty i twoi dwaj przyjaciele. To była ta trójka. To, co mówiliście o mnie, było niewłaściwe w przeciwieństwie do tego, co mówił mój sługa Job. Dlatego teraz przygotujcie sobie 7 cielców, 7 baranów. Idźcie do mojego sługi Joba. Złóżcie je w ofierze całopalnej za siebie. Job, mój sługa, będzie się za was modlił. Tylko jego modlitwy wysłucham i nie ukaże was, bo nie mówiliście o mnie tak trafnie, jak mój sługa Job. I teraz jest ciekawe. Pan przywrócił Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Ciekawe, że pomnożenie nastąpiło po tym, jak Job musiał przebaczyć. Ciekawe, że pomnożenie przyszło wtedy, jak Job musiał przebaczyć. Bardzo ciekawe. Myślisz, że z nami będzie inaczej? Myślisz, że z tobą będzie inaczej? Każdy chce, o Panie, Ty jesteś Bogiem, który Jobowi dał podwójnie. Okej? Okay? Wszystko mu zwróciłeś podwójnie, z wyjątkiem dzieci. Ale jest jedna kluczowa rzecz. Bóg powiedział do Joba, wstawiaj się za swoimi przyjaciółmi, módl się za nimi. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Jeśli nie nauczysz się modlić za swoich wrogów, Bóg nic nie będzie podwajał w twoim życiu poza problemami. Jeśli nie nauczysz się modlić o swoich wrogów, jesteś ich niewolnikiem. Jesteś niewolnikiem swoich wrogów. Jesteś osobą, gdzie Bóg nie może działać. Bóg nie może nic z tobą zrobić. Bóg nie może wytworzyć tego w tobie, co chciałby zrobić. I ostatni przykład jest przykład Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset 33. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Golgotą, czyli czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców. Jednego z prawej, a z drugiego z lewej. W tym czasie Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. Lud stał się i patrzył. A przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował, niech uratuje siebie, jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Szydzili z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali, jeśli jesteś królem Żydów, uratuj się. I widniał bowiem nad nim napis, to jest król Żydów. To mnie rozwala. Jezus zawołał, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus odszedł do Ojca z czystym sercem. Zranionym, ale czystym. On, kiedy to powiedział, byli żołnierze, którzy rzucali losy, kto ma mieć jego szatę. On, kiedy to powiedział, pojawili się ludzie, którzy szydzili z niego, jeśli jesteś królem, to ratuj sam siebie. Ale Jezus powiedział jedną rzecz. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, kto tak mówi? Tak mówią ludzie Pana Jezusa. Ja zauważyłem jedną rzecz. Wszyscy, którzy skakali i skaczą mi po głowie, oni nie rozumieją, co robią. Naprawdę nie rozumieją, co robią. Przyjdzie moment, gdzie się obudzą, ale teraz oni nie rozumieją, co robią. Dlatego Bóg mówi do mnie, przebacz, przebacz. I żyj w przebaczeniu, bo ludzie bardzo często nie wiedzą, co robią. Rzeczywiście poddałeś nas próbie. Wytopiłeś nas, jak wytapia się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask. Włożyłeś nam na biodra niedolę. Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Szliśmy przez ogień i przez wodę. Lecz w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. I powiem wam, co Bóg mówi do tego Kościoła. Wyprowadzam was na szeroką przestrzeń. Wyprowadzam was na szeroką przestrzeń. 7 chudych lat się skończyło. Zaczyna się 7 grubych lat w zupełnie inny sposób niż myślisz. Zupełnie w inny sposób niż myślisz. Ja wam oddam, tak mówi Bóg, 7 razy więcej z tego, co zostało wam skradzione. Bóg odda nam 7 razy więcej z tego, co zostało nam zabrane, co zostało nam skradzione. Ponieważ jeśli występujesz przeciwko oblubienicy Chrystusa, jeśli okradasz oblubienicę Chrystusa, to pamiętaj, że Jezus i Kościół, Jezus tego nie rozróżnia. Dla Niego to jest jedno i to samo. Siedmiokrotnie ten Kościół będzie pobłogosławiony finansowo. Siedmiokrotnie ten Kościół będzie pobłogosławiony w ludziach, w znakach, w cudach, w uzdrowieniach i wielu, wielu ludziach, którzy będą się pojawiać w tym mieście, którzy będą głodni Boga, którzy będą szukać swojego powołania. To jest coś, co Bóg mówi dzisiaj do nas jako do Kościoła, bez względu na to, co się będzie działo. Ja się trzymam Bożych obietnic, się trzymam Pana Boga. Oczyściłeś nas jak srebro. Ludzie deptali nam po głowach. Wyczyściłeś nas, Panie, ale teraz wyprowadzasz nas na szeroką przestrzeń. Teraz jest najlepsze. To już się raz wydarzyło, ale teraz jest najlepsze. Bóg jest kochany Bogiem. Kiedy ci ludzie wrócą, którzy odeszli, wejdą do tego miejsca, może już nie tego, może do budynku, i powiedzą: wow, ale ja tu nikogo nie znam. I ja mówię: no właśnie, ty tu nikogo nie znasz. Zostawiłeś nas, kiedy my przechodziliśmy przez ból, kiedy byliśmy wytapiani, zostawiłeś nas. Nie mamy do Ciebie żadnego nieprzebaczenia, mamy dla Ciebie łaskę. Wróć i zacznij wypełniać to, do czego Bóg Cię powołuje. Ponieważ szkoda Twojego życia. Moja modlitwa o moich wrogów jest taka: Panie Boże, modlę się, aby ci wszyscy ludzie byli w Twojej woli. Ja nie modlę się, aby wrócili do Kościoła, ale aby byli w Twojej woli. To jest moja modlitwa odnośnie moich wrogów. Sąd należy do Boga. On jest tym, który nas osądzi. Za ileś lat to nie będzie miało większego znaczenia. Ja chciałbym, abyś miał zrozumienie, kim my jesteśmy. Abyśmy mieli zrozumienie tego, kim jest Kościół Jezusa Chrystusa. Za każdego z nas umarł Jezus. Każdy z nas jest tak cenny. Każdy z nas jest tak drogocenny. I Bóg nas umieścił tutaj, Bóg nas połączył w tym kościele i ktokolwiek dotyka tego kościoła, dotyka jego źrenicy. Bóg czyni nową rzecz. Bóg tą rzecz uczynił 10 lat temu, kiedy pojawił się Biniu w tym kościele, Zbyszek Sułkowski, kiedy on nawrócił się do Boga i przyprowadził 40 ludzi do tego kościoła, którzy zostali ochrzczeni. Rozpoczęła się piękna podróż. W ciągu tego czasu ochrzciliśmy 140 osób. Niesamowite rzeczy czynił Bóg. Ale Bóg wie, że nie możemy wejść w takim składzie do nowego budynku. Bóg przesiewa. Bóg oczyszcza swój kościół. Ale Bóg też przez inną osobę rozpoczyna inny sezon w tym kościele. Bóg rozpoczyna przez Anię Duchnowską, Wojtka Duchnowskiego zupełnie inny sezon w tym kościele. Ania Duchnowska nawrócona jest chyba, nie wiem, 10 miesięcy. I ona ma chyba 2-3 historie ludzi uzdrowionych z raka, potwierdzonych przez lekarzy, którzy kiedy się modliła o chory. Ja wam powiem, jaki nadchodzi jaki sezon. Zaczyna się sezon, zaczyna się piękne 7 lat. Nie tylko zbawienia, ale również uzdrowienia. Nie tylko zbawienia, ale również uzdrowienia. Będą się działy rzeczy, będą się działy cuda, o których to miasto nie będzie mogło milczeć. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się o nas, abyśmy pomodlili się o nasz Kościół. Abyśmy szli dalej, abyśmy mieli zrozumienie, że wchodzimy w nowy sezon. Abyś tego kazania jeszcze posłuchał kilkakrotnie, abyś złapał, co Bóg chce Ci powiedzieć. Pomódlmy się o to, co Bóg chce robić. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, za każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, za każdą osobę, która tutaj jest. Panie, Ty wszystko zaaranżowałeś, Ty wszystko zaplanowałeś. Tutaj są ludzie, którzy mieli to usłyszeć. Tu są Twoje dzieci, które miały to usłyszeć. I modlę się, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszło Twoje błogosławieństwo, aby przyszło Twoje królestwo. Panie, Ty czynisz nową rzecz. Panie, Ty czynisz nową rzecz. Panie, my chcemy mieć czyste serca, błogosławimy tych, którzy skaczą nam po głowach. Błogosławimy ich, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się, aby oni byli w Twojej woli. Błogosławimy, Panie, błogosławimy ich i modlimy się, aby Twoja łaska, Twoja moc przychodziła do ich życia. Panie, Ty nas powołałeś do tego, abyśmy błogosławili, abyśmy modlili się. Panie, my nie chcemy, Duchu Święty, się mścić w żaden sposób, ale chcemy błogosławić. Ja modlę się, aby Twoje potężne objawienie przyszło do naszego życia. Aby Twoje potężne objawienie przyszło do naszego życia. Aby Twoje błogosławieństwo przyszło do naszego życia. Panie, ja modlę się, objawiaj swoją chwałę, objawiaj swoją moc, oczyszczaj nas, przemieniaj nas, zmieniaj nas, prowadź nas dalej i modlę się, aby każda osoba w tym miejscu funkcjonowała w Twoim powołaniu. Aby nikt z nas nie myślał o sobie zbyt wiele. Ale Panie, Ty masz dla nas to, do czego nas stworzyłeś. Rób cokolwiek musisz zrobić, abyśmy wchodzili w powołanie, które Ty masz dla nas. Halleluja.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.